Słuchasz podcastu programu Dzień Dobry Kaszuby. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właśnie uruchomił dwa programy: Nasze Auto i Energia dla Wsi. Pierwszy dotyczy dopłat do samochodu elektrycznego, drugi dofinansowania instalacji OZE. Gościem poranka Dzień Dobry Kaszuby jest Marcin Gregorowicz, kierownik działu doradców energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Panie Marcinie, na początek, tak trochę inaczej, dlaczego o to pytam. W roku 2006 w Toruniu odsłonięto pomnik Kargula i Pawlaka. Ja się przyczepiłam dzisiaj do tego wydarzenia. Pytam słuchaczy od godziny 6, czy lubią po pierwsze trylogię, a po drugie, czy znają jakieś takie, mają swoje ulubione teksty z filmu.
Znaczy, czy lubię? Oczywiście, że lubię. Nie wiem, nie znam nikogo, kto nie lubi. Teksty to może niekoniecznie. Ja bardzo uwielbiam tą scenę, gdy Kargul i Pawlak tłuką garnki i sierpem tną koszulę na płocie, a później się okazuje, że każdy swoje niszczył.
Klasyk.
Tak, to jest chyba moja ulubiona scena.
A czy pan Marcin ma takiego sąsiada, z którym przysłowiowo konie można kraść?
Czy mam takiego sąsiada? Teraz to takich sąsiadów nie mam, ale niedługo się przeprowadzam i już wydaje mi się, że ten, który mieszka naprzeciwko mnie, z pierwszych takich doświadczeń wydaje się naprawdę w porządku.
Czyli pierwsze garki będą tłuczone, no. W razie czego. To teraz jeszcze z innej beczki. Pan jako ekspert od środowiska może nam wyjaśni, bo to interesuje też słuchaczy, jak i mnie. Jak to jest, że mamy zimę, śniegu jak jest, jak na lekarstwo, a za chwilę rozpoczynają się ferie zimowe, trochę mrozu było w ostatnich dniach. Uczniowie marzą o zaśnieżonych stokach, na których można jeździć, na nartach czy sankach. Co? Czy powinniśmy się nastawić, że takie zimy bez śniegu to teraz będzie standard?
Jednoznacznych odpowiedzi nie ma, tak? Bo zmiany klimatyczne, których doświadczamy, są wciąż nieprzewidywalne. Możemy mieć, tak jak dzisiaj, brak pokrywy śnieżnej, ale za chwilę spaść może śnieg, który może nas wszystkich zaskoczyć, drogowców szczególnie. I to jest jedno z zadań, tłumaczenie tego, że te zmiany następują, jest jedno z zadań projektu, w którym jestem. To jest projekt doradztwa energetycznego finansowany ze środków Unii Europejskiej. I tu jest ważny temat, żeby brać poprawkę, tak? Żeby ktoś nam nie powiedział, że zmian klimatycznych nie ma, bo się zrobiło znowu zimno, tak jak teraz mamy tam minus 4, minus 5, już minus 6 stopni gdzieś tam w Sławnie. Zmiany klimatyczne są, myślę, że większość z nas to widzi. I powiem szczerze, tak wydaje mi się, że śniegu to za dużo nie doświadczymy. Chyba że ktoś ma dostęp do armatek śnieżnych, do stoków, które są sztucznie naśnieżane, ale sztuczne naśnieżanie niesie ze sobą wiele kosztów, woda, energia elektryczna. Także pamiętajmy, że taki sztuczny śnieg, no to niestety nie zastąpi nam tego prawdziwego tak w pełni.
Panie Marcinie, jakie są konsekwencje takich łagodnych, bezśnieżnych zim dla ludzi i dla środowiska?
Może zacznijmy dla ludzi, bo wydaje nam się, że to jest takie przyjemne. Bezśnieżna, jeszcze najlepiej bez mrozu, to już w ogóle jest idealnie, tak? Czyli nie skrobiemy samochodu, trasa do pracy jest szybsza, bezpieczniejsza, nie ma tego ryzyka wypadków samochodowych, bo jest ono mniejsze. Mniej płacimy za rachunki na ogrzewanie i tak przynajmniej na razie jest, szczególnie jeżeli mówimy o tym, jeżeli ktoś ma indywidualne ogrzewanie w domach jednorodzinnych na przykład. I to pierwszy rzut oka wszystko jest okej, ale pamiętajmy, że wpływ, który jest na środowisko, prędzej czy później przejdzie na nas. I teraz patrzmy na to, że nie ma śniegu, czyli nie ma nawadniania odpowiedniego. Szczególnie tak, jak dzisiaj mamy mróz. Jeszcze do niedawna troszeczkę padało. Tam mamy odnowienie poziomu wód gruntowych, ale za chwilę się okaże, że opady tej zimy sumaryczne były na tyle niskie, że już na wiosnę będziemy mieli suszę, co kiedyś w ogóle było nie do pomyślenia, żeby mieć na wiosnę suszę. Więc kwestie produkcji rolnej, cen żywności, to za chwilę może się też odbijać. Kwestie związane z przymrozkami. U mnie w pracy jest kilka drzewek takich ozdobnych i one jeszcze kwitły w zeszłym tygodniu, co było dla mnie szokiem. Początek lutego i drzewka kwitną na różowo. Ale po tych mrozach dzisiaj, wczoraj już te kwiaty padły. I teraz pomyślmy sobie, co z sadownikami, których też pączki mogą gdzieś tam startować, wiśni, jabłek, grusz, śliw i tak dalej. Więc znowu mamy ceny żywności, mamy też wpływ na dochody takich przedsiębiorców. Patrzmy też dalej na zwierzęta. To, że niektóre źle będą znosiły, to może być dla nas korzyścią. Znaczy źle znoszą zimę, tak? Czyli wszystkiego rodzaju komary, kleszcze. Jakieś stworzenia, które powinny kończyć swój okres wegetacyjny, czy okres życia, o tak powiedzmy, zimą, a teraz przetrwają dłużej. Mhm. A ich populacja nie zostanie jakby zmniejszona. I w związku z tym, jak przyjdzie ciepła pora roku, mogą ze zdwojoną siłą się mnożyć. Także tych zagrożeń jest dużo.
Czyli pająków będzie jak zwykle. No dobrze, to teraz porozmawiamy o nowych programach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo są dwa programy. Nasze auto, dopłatę do samochodu elektrycznego. W jakim celu ten program został stworzony? Co dzięki jego realizacji ma się zmienić?
Program został stworzony po to, żebyśmy przesiedli się, tak? To jakby jasno pokazuje jeden z punktów, czyli złomowanie starego samochodu, które daje nam bonus, ale wracam z powrotem do pytania. Żebyśmy się przesiedli na auta elektryczne, czyli na te auta nowoczesne, które posiadają potencjał bycia pojazdami bardzo ekologicznymi, wtedy szczególnie, gdy są zasilane energią ze źródeł odnawialnych, czyli jeżeli ktoś, mając taki samochód, ma możliwość również zasilania go energią przez fotowoltaiki, którą ma na własnym dachu. Więc chcemy ten nowoczesny transport indywidualny w tym programie rozwijać.
A kto może skorzystać z dofinansowania?
W tym programie mamy finansowanie dla osób fizycznych albo osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. I to są dwie główne, czy dwie jedyne grupy odbiorców.
Jakie samochody kwalifikują się do wsparcia finansowego?
To są samochody osobowe do łącznie 9 miejsc razem z kierowcą. To jest ta kategoria M1.
A ile wynoszą dotacje? Od czego zależy ich wysokość?
Tutaj mamy próg maksymalny. Ten próg jest taki sam dla wszystkich grup. To jest 40 tysięcy. I w zależności od tego, w jaką grupę się wpisujemy, te 40 tysięcy można osiągnąć na różne sposoby. I tak, jeżeli jesteśmy taką zwykłą osobą fizyczną, mamy bazę 18 750, czyli 18 750 zł. I jeżeli, tak jak wspomniałem, zezłomujemy stare auto, to dodatkowo możemy dostać 10 tysięcy. A jeżeli jeszcze mamy dochód nieprzekraczający 135 tysięcy, to jeszcze nam dochodzi tutaj 11 250, co sumarycznie nam daje właśnie te 40 tysięcy. Jeżeli jesteśmy, mamy kartę wielkiej rodziny, czy dużej rodziny, tak, to tam już mamy ten próg wyższy, to już jest 30 tysięcy i dodatkowo 10 tysięcy, z których 5 jest za złomowanie i 5 jest za niski dochód. Jeżeli jesteśmy, czy skłaniamy się ku leasingowi albo ku wynajmowi długookresowemu, znowu mamy ten podwyższony próg, to jest jakby taka promocja trochę takiej gospodarki, gdzie dzielimy się, tak, bo to takie samochody nie są naszą własnością, dzielimy się zasobami, czyli ograniczamy troszeczkę tę konsumpcję i tam znowu to jest 30 tysięcy na starcie plus 10 tysięcy za złomowanie. No i też prowadząc działalność gospodarczą, możemy startować z tego progu 30 tysięcy maksymalnie. Czy to kupując, czy biorąc w leasing, czy wynajem długookresowy. To w przypadku, to jest taki może mały kruczek, w przypadku tych leasingu, czy wynajmu, tam jest do 30 tysięcy, z tego względu, że to jest maksymalny poziom przy opłacie rezerwacyjnej, czy tej wstępnej takiej. Ale znając życie i rynek, to prawdopodobnie to będzie 30 tysięcy. Tak to będzie dostosowane.
Czyli tylko jeden taki mały kruczek. Więcej nie.
Nie. Program jest stosunkowo prosty, więc myślę, że będzie cieszył się popularnością.
Dobrze, panie Marcinie, gdzie, jak i gdzie należy złożyć wniosek taki o dofinansowanie?
Tak jak pani wspominała, to są programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a zarówno ten, o którym teraz mówimy, jak i ten Energia na Wsi, o którym opowiemy za chwilę. Więc wnioski trzeba składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i tam już od pewnego czasu wszystkie wnioski składa się przez generator wniosków o dofinansowanie, czyli robi się to drogą elektroniczną.
A ile czasu jest na złożenie takiego wniosku? Do kiedy trwa przyjmowanie dokumentów?
Tutaj jest zasada przede wszystkim, kto pierwszy, ten lepszy. Tam jest 40, mniej więcej, tak, 40 tysięcy założone złożonych wniosków, czyli dofinansowanych samochodów. I mamy czas na realizację tego projektu do na poniesienie kosztów, bo to jeszcze o tym to może za chwilę powiem, do marca przyszłego roku. No, końca marca przyszłego roku. Ważna jest ta informacja, że wnioski składamy w momencie, gdy te auto już mamy zakupione, czy mamy tam zrealizowaną umowę leasingową, wykupione ubezpieczenie. Tutaj musi być też autokasko, to jest też ważne. Więc to jest program na zasadzie refundacji.
A co z tymi kosztami, o których pan miał wspomnieć?
No właśnie o to mi chodziło tutaj, że tak, że musimy ten, że musimy ponieść koszty najpierw. To nie jest program, gdzie mamy prefinansowanie, czyli najpierw dostajemy środki, a później realizujemy zadanie. To jest na odwrót, najpierw musimy wyłożyć później.
A, bo już myślałam, że jakieś dodatkowe koszty,
nie.
Będzie można pojąć. Dobra, to teraz drugi program, bo pan już troszeczkę go zapowiedział. Energia dla wsi. Do kogo jest skierowany?
Troszeczkę jakby już sama nazwa programu mówi, tak, chociaż też nie do końca. No program jest skierowany oczywiście do rolników prowadzących działalność, czy osób, czy podmiotów prowadzących działalność rolną, ale też jest skierowany do takiego tworu, jakim jest spółdzielnia energetyczna, czy jakieś zrzeszenie podmiotów, grupa podmiotów, które w obrębie, tam jest oczywiście definicja odpowiednio w prawodawstwie ustalona, decydują się realizować inwestycje, które wykorzystując odnawialne źródła energii zapewniają tej grupie, tym osobom zrzeszonym w spółdzielni energię elektryczną, również ciepło, które konsumują w obrębie swojej działalności. Tak? To nie jest produkcja na rzecz sprzedaży na zewnątrz. Tutaj przede wszystkim skupić się należy na tym, żeby tę energię wytworzoną w obrębie spółdzielni konsumują jej członkowie. Więc spółdzielnie energetyczne, które już istnieją albo mają być założone, i rolnicy. To są główne grupy odbiorców tego programu.
A tak na co konkretnie można uzyskać to?
To już troszeczkę wspomniałem, tak? Tu są te odnawialne źródła, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Pani już zapowiedzi powiedziała, że najbardziej się cieszyły biogazownie i rzeczywiście to jest prawdopodobnie główny obszar, który w tym naborze będzie cieszył się największym powodzeniem. Tutaj finansujemy biogazownie, czy Narodowy Fundusz finansuje biogazownie. Finansujemy małe elektrownie wodne, farmy wiatrowe albo fotowoltaiczne.
To drugi nabór w tym programie. Efekty pierwszego?
No, trzeba przyznać, były spektakularne, bo początkowy budżet na poziomie 100 milionów złotych został przekroczony 10-krotnie, tam podwyższono do miliarda, a później się okazało, że wniosków mamy dwa razy tyle, ile mamy budżetu, więc po otrzymaniu dodatkowych środków w ramach tego rozdania, o którym tutaj właśnie wspominamy, te dodatkowe środki to 2 miliardy. Z tych 2 miliardów miliard poszedł, czy został przekierowany na te inwestycje złożone w pierwszym naborze, więc ze 100 milionów budżetu weszliśmy na 2 miliardy, więc spektakularny sukces tego programu, a ponad 300, prawie 400 właściwie złożonych wniosków i zdecydowana większość to właśnie biogazownie. Tam też były dotacje, nie ukrywajmy, więc to też pewnie napędzało inwestorów.
Panie Marcinie, tak naprawdę to co dzięki temu programowi się zmieni? Jakie są cele? Po co w ogóle?
Cel taki oczywisty i ogólny, no to jest rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł. To nam generuje zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, a więc jakby kierunek w stronę tej gospodarki mniej oddziaływującej na środowisko, tak można powiedzieć. Ale przede wszystkim, takim moim odczuciu i myślę też twórców programu, jest to ten element tworzenia tej spółdzielczości energetycznej, czyli rozwijania, czy zachęcania do rozwoju lokalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, bo pamiętajmy, że w tych spółdzielniach energetycznych biorą udział nie tylko przedsiębiorcy, nie tylko rolnicy, czyli osoby fizyczne między innymi, ale też biorą udział samorządy, spółki komunalne, więc budując w tym programie, czy dając w tym programie możliwość budowy takich instalacji, budujemy te lokalne społeczności, które są też odporne, czy dzięki tym inwestycjom będą odporne na problemy energetyczne. No, mamy wojnę za naszą wschodnią granicą, która oddziaływuje na ceny surowców energetycznych, a wykorzystanie energii odnawialnej w jakiś tam sposób pozwala nam niwelować te ryzyko.
To na ile złotych dofinansowania mogą liczyć beneficjenci?
Dużo.
To znaczy ile?
Tak. Te dofinansowania kształtują się procentowo, jeżeli patrzymy na dotacje, bo mamy tam komponent dotacyjny i pożyczkowy. Pożyczkowy jest skierowany na inwestycje w energetykę wiatrową i słoneczną. I tutaj mamy 100% nawet dofinansowania i 25 milionów dostępne na projekt. A jeżeli mówimy o tym komponencie dotacyjnym, czyli to jest drugi koszyk inwestycji, czyli energetyka wodna i biogazownie, tutaj mamy dofinansowanie procentowo ustalane na poziomie bazowym 45% i później w zależności od wielkości inwestora, jeżeli to jest średnie przedsiębiorstwo plus 10%, jeżeli przedsiębiorstwo małe plus 20%, czyli można dostać 65% dotacji na taką inwestycję. Więc jest to...
Dużo.
Tak, jest to dużo.
Dobrze, panie Marcinie, a gdzie można złożyć wniosek o dofinansowanie i do kiedy jest czas, tak jak w poprzednim programie?
Tak jak w poprzednim programie, to jest generator wniosków o dofinansowanie, czyli ten wniosek składa się w formie elektronicznej. Trzeba wejść na stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tam znaleźć generator wniosków o dofinansowanie i w generatorze po kolei przeklikać wniosek, oczywiście posiadając odpowiednie czy dodając odpowiednie załączniki. Do kiedy? Tu jest znowu ten temat dostępności środków, czyli im szybciej, tym lepiej. I myślę, że branża czekała na ten program, bo te zapowiedzi już od jakiegoś czasu były, więc jest przygotowana. Jak jest przygotowana, to te wnioski będą szybko składane. Jeżeli ktoś nie myślał jeszcze o składaniu, to sugeruje jakby pewien pośpiech. Terminem granicznym to jest 19 grudnia, więc no jest troszeczkę czasu.
Czyli warto.
Warto, oczywiście.
Zachęcał Marcin Gregorowicz, kierownik działu doradców energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Więcej na radiokaszebe.pl. Radio Kaszebe.